Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Ósmy raz w historii czeka nas wewnętrzny finał. Mecz Manchesteru City z Chelsea będzie trzecim angielskim pojedynkiem o Puchar Europy. Przeszkodzić obywatelom nie zdołało PSG, które zwolniło Thomasa Tuchela. Dzisiaj były trener jest w finale, a paryżanie za burtą. The Blues nie dali szans Realowi, który tylko nieskuteczności rywala zawdzięcza brak kompromitacji. Przed mikrofonem Kamil Kania, czas na magazyn Ligi Mistrzów na antenie Weszło FM.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
A gościem magazynu Ligi Mistrzów Piotr Żelazny, wydawca serii Kopalnia. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Za nami półfinały Ligi Mistrzów. Wiemy, że czeka nas ósmy w historii wewnętrzny finał, trzeci angielski. Kto cię bardziej rozczarował, że tak na początek zacznę? Paris Saint-Germain czy Real Madrid?
Chyba koniec końców jednak Paris Saint-Germain, ale chodzi mi bardziej o styl, w jakim odpadało PSG. To znaczy, że widziałem jakieś takie porównania, że to jest styl porównywalny z A-klasą czy B-klasą, gdy faktycznie przegrywająca drużyna już nic innego nie może robić, tylko swoją frustrację wyładowuje poprzez brutalne faule i jakieś złośliwości i taką niesportową postawę. No i muszę powiedzieć, że ja akurat dość często chodzę na A-klasę i nie widziałem takich zachowań akurat na A-klasie. To znaczy jednak mimo wszystko zawsze na AKS zły mecz kończy się, nawet jeżeli drużyna przegrywa, w znacznie lepszej, znacznie bardziej sportowej, sportowa postawa temu towarzyszy. A faktycznie piłkarze PSG kompletnie w pewnym momencie odpłynęli. Ja się też dziwię trochę, że Bjorn Kuipers, bo to jest sędzia, który ja go bardzo lubię właśnie za to, że on jest takim bardzo zdecydowanym i twardym sędzią. I też widziałem oczywiście płacze Paredesa, który mówił później, że Kuipers powiedział do piłkarzy nieparlamentarne słowa. Ale Kuipers to jest właśnie facet, który nie daje sobie nigdy w kaszę dmuchać i generalnie to jest facet, który zawsze trzyma kontrolę na boisku i to on jest szeryfem na tym boisku. Ja byłem zdziwiony trochę, że on pozwolił na coś takiego, to znaczy, że on pozwolił na to, żeby piłkarze PSG faktycznie tę swoją frustrację w tych faulach znajdowali dla niej ujście. No cóż, no Presnel Kimpembe dla mnie to w ogóle jakaś przegrana postać tej końcówki. To znaczy najpierw bardzo brutalny faul na Gabrielu Jesusie. Okej, to, że to była tylko żółta kartka, nie czerwona, gdzieś tam się mimo wszystko jakoś tam tłumaczy, rozumiem, ale impet tego wejścia, sposób, jakby pogarda jeszcze, jaka temu towarzyszyła, no były wybitnie niefajne. I dosłownie chwilę później była taka sytuacja, że Kimpembe dostał piłkę, podanie na środek boiska i jakiś taki ostentacyjny sposób kopnął gdzieś tę piłkę jakoś tak niedokładnie, tak bez jakby no tak ewidentnie dając wszystkim to zrozumienia, że on się już nie bawi, że on już jest obrażony. Kopnął ją gdzieś w kierunku Navasa, jakieś takie podanie, ni to jakiś właśnie kolejny wyraz frustracji, tak przeszło niezauważone, bo nic wielkiego się z tego nie stało, ale to był faktycznie jakiś taki kolejny obraz frustracji. Natomiast co do Realu? No Real, to co było rozczarowujące, to faktycznie to, jak dał się zdominować, no to już była tylko kwestia sportowa. No jednak mimo wszystko w drugiej połowie no to Chelsea, Thomasa Tuchela, no zagrała naprawdę koncert i wszyscy oglądaliśmy ten mecz, tak się zastanawialiśmy, no kiedy Chelsea zostanie, że tak powiem, kiedy te niewykorzystane sytuacje zaczną się mścić, tak, żeby już to wszystko było zgodne z wytartym tym sloganem i powiedzeniem piłkarskim. I wszyscy czekaliśmy, no dobra, no to teraz, no już przy tej sytuacji kolejnej nie wykorzystali, no to teraz Real musi już ich, musi odpowiedzieć golem, no. I tyle razy rzucone koło ratunkowe, musi się w końcu udać. No i nie, no i ten Real jakoś kompletnie tego nie chciał wykorzystać.
No to zaczynając chronologicznie od meczu, który odbył się na City of Manchester Stadium. Nie wiem jak ciebie, ale mnie najbardziej zaskoczyła pogoda.
Czego, ten śnieg?
Tak, tego się nie spodziewałem zobaczyć w półfinale Ligi Mistrzów, tym bardziej w Wielkiej Brytanii.
No, pomarańczowej piłki nie było. No nie wiem, wiesz co, no taka angielska pogoda, my też nie mamy najwspanialszego maja za oknem, więc nie, to nie było aż tak chyba zaskakujące. Natomiast zauważ jednak, jak się szybko uwinęli na drugą połowę, już wszystko było przygotowane elegancko.
Tak, to prawda, ale tej pomarańczowej piłki w pierwszym mi brakowało.
No tak, no to chyba jest, to widzisz, czyli jednak organizacja Stal Mielec pewnie nawet jej nie mieli po prostu.
Myślę, że gdyby mecz był w Niemczech, pomarańczowa piłka w zapasie by się znalazła. A tak mówiąc poważnie, czy nie dowiódł twoim zdaniem ten mecz, że PSG bez Neymara sobie radzi, ale nie radzi sobie bez Kyliana Mbappé? Bo ja miałem takie wrażenie i przemyślenie, komentując to spotkanie.
No ja znam taką teorię, znam kilku poważnych dziennikarzy, którzy by się pod nią podpisali. Paweł Wilkowicz w pierwszej kolejności, pozdrawiamy. On zawsze uważa, że wpływ Mbappé jest znacznie większy niż wpływ Neymara na PSG. Ja uważam, że okej, tak, ale że prawda gdzieś leży po środku. To znaczy, kiedy nie ma Mbappé, to Neymar faktycznie czuje się zobligowany do tego, żeby załatwiać wszystko samemu. I o ile dla mnie takim meczem emblematem tej postawy i Neymara, i PSG będzie jednak mimo wszystko mecz z zeszłego roku z Atalantą, kiedy to faktycznie Neymar absolutnie próbował wszystkiego, to znaczy próbował rozgrywać, chodzić na skrzydło i podawać do samego siebie, a potem samemu jeszcze wykańczać te akcje. I oczywiście mu się to kompletnie nie udawało, co było wodą na młyn dla Atalanty, która po prostu wiedziała doskonale, jak przeciwko temu się bronić. I dopiero kiedy Mbappé wszedł, to ta defensywa Atalanty została naruszona. Tak. Ten mecz miał tylko takie momenty, to znaczy, jakby to powiedzieć, no, że mimo wszystko widzę postęp, to znaczy, to nie było aż tak notoryczne i to nie było aż tak jednowymiarowe jak wówczas, ale faktycznie były takie momenty, kiedy Neymar się cofał bardzo głęboko, kiedy Neymar dryblował, i chciał załatwić wszystko absolutnie sam. Natomiast wpływ Kyliana Mbappé jest ogromny, ale też zapominajmy, że w pierwszym meczu, kiedy Mbappé grał, to jednak on też aż tak dużo do powiedzenia nie miał. To znaczy faktycznie taką akcję, z której zapamiętamy Kyliana Mbappé z tego dwumeczu, to jest początek drugiej połowy w Paryżu, kiedy on dostał takie klasyczne właśnie podanie, takie zresztą, którego później PSG nie mogło stosować, bo właśnie no nagle się ze statecznym Mauro Icardi ma inaczej z Kylianem Mbappé, dostał takie podanie na dobieg, pobiegł prawym skrzydłem i dograł do Marco Verratti'ego, który wślizgiem próbował tę piłkę wcisnąć do bramki i faktycznie no tam zabrakło no właściwie tylko tyle, żeby Verratti miał ciut dłuższe kołki. Gdyby miał ciut dłuższe kołki, no to PSG strzeliłoby na 2-0 i mogłaby być zupełnie inna rozmowa. I faktycznie z tamtej akcji byśmy Kyliana Mbappé zapamiętali, ale oprócz niej tam wiele tego Kyliana Mbappé też nie było w tym pierwszym meczu, więc wydaje mi się, że my się wszyscy skupiamy oczywiście na atutach ofensywnych City, na Marezie, na Fodenie, na oczywiście na Kevinie De Bruyne. Natomiast City jest niesamowite w tym sezonie, jeśli chodzi o defensywę. I obie zresztą te drużyny angielskie w tym sezonie są absolutnie rewelacyjne, jeżeli chodzi o grę w defensywie. I mam wrażenie, że Ruben Dias to jest naprawdę powoli taki transfer na miarę transferu Virgila van Dijk'a do Liverpoolu. Oczywiście wokół niego ciągle mam wrażenie, że znowu jest trochę mniej tego hype'u niż wokół Virgila van Dijk'a było. I mniej się podkreśla ten jego niesamowity wpływ na, na grę defensywną City, ale faktycznie Ruben Dias w tym dwumeczu przeciwko Neymarowi, przeciwko Mbappé, przeciwko Icardiemu, Di Marii, nawet Moise Kinowi, facet po prostu pokazał, że facet faktycznie pokazał, że należy do absolutnej czołówki środkowych pomocników. Gdzieś przeczytałem takie zdanie, że on szczególnie w drugiej połowie tego meczu w Paryżu właśnie zupełnie steroryzował Neymara. No i tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Za każdym razem, kiedy Neymar właśnie rysował piłkę, to Ruben Dias do niego doskakiwał. I kompletnie jakby go nie pozwalał mu się obrócić, nie pozwalał mu w żadnym momencie nabrać jakiejkolwiek przestrzeni. Wiadomo, że to, co jest najbardziej zabójcze przy Neymarze czy przy Mbappé też, to jest przestrzeń, tak? Miejsce, żeby oni się mogli rozpędzić, rozbujać i zacząć grać tę swoją grę.
No, Ruben Dias, szef totalny, co do tego nie ma wątpliwości, ale żebyśmy tak nie słodzili, to trzeba przyznać, że Pep Guardiola trochę tego idealnego stopera musiał poszukać i parę milionów w piecu przepalić.
No jasne, no to w ogóle jest, wiesz, no. Cała ta rozmowa to jest, możemy ją sprowadzić spokojnie do rozmowy o milionach, o nieudanych decyzjach, o nieudanych transferach, o nieudanych zatrudnieniach trenerów. Proszę bardzo, przecież Tuchel dopiero jest od stycznia w Londynie, o odprawach wielomilionowych dla właśnie kolejnych trenerów i tak dalej. No jakby tak, no to są kluby, które mają nieograniczone możliwości finansowe i to jest mowa o obu tych klubach. Trzecim klubem, który ma nieograniczone możliwości finansowe jest PSG. I zarysowuje nam się powoli, pytanie oczywiście na jak długo, pytanie czy możemy już wyciągać z tego jakieś długofalowe wnioski, ale zarysowuje nam się jakiś taki obraz piłki, w której faktycznie ta korelacja między jednak wydatkami a tym, co na boisku jest coraz większa, tak? Znaczy mieliśmy półfinał, w którym klub zarządzany przez jedno państwo arabskie zmierzył się z klubem zarządzanym przez drugie państwo arabskie i jeden z tych klubów awansował do finału, gdzie zmierzy się z drużyną rosyjskiego oligarchy, ulubieńca Putina i protegowanego Putina i człowieka, który zrobił nieziemskie pieniądze na bardzo podejrzanych interesach w momencie, w którym Związek Radziecki, tak, odchodził od gospodarki planowej i zaczynał reprywatyzację wszystkiego, więc tak, no to jest opowieść o pieniądzach i to jest opowieść o pieniądzach, które były wydawane w bardzo często zły sposób, ale już zamykając to klamę, wracając do Rubena Diasza, no jak w końcu znalazł Guardiola, no to wydaje się, że znalazł w ogóle te parę stoperów Stones, Dias.
Ja jestem ostrożny co do tego Stonesa, bo już tyle błędów jego widziałem, że ja go za wcześnie chwalić nie chcę.
Dobrze, to na razie Diasza, ale Stones faktycznie, mam wrażenie, że on zrobił też ogromny postęp. Tam to jest trochę tak znowu, często jak się mówi, prawda, że jednak stoperze to jest para, w której zawsze musi być jeden kierownik interesu. I znamy chociażby z reprezentacji te przykłady, tak, kiedy nasi wydawałoby się nieźli środkowi obrońcy bez tego szefa obrony, czyli Kamila Glika, jednak radzili sobie zdecydowanie gorzej i może to jest ten przypadek, tak, że Stones po prostu zyskuje w parze z Diaszem, bo mam wrażenie, że w parze z Diaszem on naprawdę w tym sezonie, szczególnie w tej drugiej połowie jest niesamowity.
Tak, biorąc pod uwagę cały ten dwumecz, nie tylko 90 minut na City of Manchester Stadium, ale także to, co działo się w Paryżu, rozczarowały cię te derby Zatoki Perskiej?
Nie wiem, czy rozczarował. Wiesz, no były emocjonujące. Gdzieś zobaczyłem taką statystykę, która mnie zdziwiła, że Ederson ostatnią interwencję w tym dwumeczu wykonał w 28 minucie pierwszego spotkania. No i faktycznie, jeżeli pomyślimy o tym, że to tak wyglądało, no to można powiedzieć, że PSG jest jednak kompletnym rozczarowaniem, ale znowu, no to jest taka sucha statystyka, która nie do końca oddaje to wszystko, no bo już się rozwodziłem nad tą akcją Mbappé i Ferrati, któremu zabrakło bardzo niewiele, no, żeby podwyższyć na 2-0. Więc w tej kategorii to statystyka czasami potrafi coś tam zakłamać. Ale oczywiście, no, nie podlega wątpliwości, że PSG ten mecz, ten dwumecz przegrało wyraźnie. Tak? Nie było ani jednego tak naprawdę momentu, kiedy, no poza pierwszą połową, tak? Poza pierwszą połową pierwszego meczu nie było takiego momentu, że człowiek myślał, że oho, w Paryżu zrobili ekipę na zwycięstwo w Lidze Mistrzów. To cały czas jest gdzieś powrót do tej samej opowieści, która, no, próbuję znaleźć co jakiś czas jakieś usprawiedliwienie dla tego PSG. Próbuję co jakiś czas tak sobie powiedzieć, no nie, no ale przecież Tuchel przyszedł, coś tam poukładał, później pojawił się ten Pochettino, coś podokładał, ale nie, no, koniec końców mówimy o drużynie, która jest drużyną indywidualności, gigantycznych gwiazd i ja wiem, że to są slogany, ja wiem, że to jest takie już wytarte do znudzenia, ale no oni nie tworzą drużyny, po prostu to nie jest dobrze skomponowana drużyna piłkarska. Kolejne zdanie przeczytane, to jest komentarz w L'Équipe i tam napisano coś takiego, że Manchester City wykonuje transfery zgodne ze swoją filozofią. Nienawidzę określenia filozofię, że chodzi o piłkę nożną, ale dobra, już na tę chwilę dopuszczę. Więc Manchester City wykonuje transfery zgodne ze swoją filozofią. W Paryżu filozofią są transfery. No i trochę tak jest, no. Trochę tak cały czas jest. Oczywiście gdzieś tam ten balans jest z roku na rok coraz większy. Gdzieś tam pojawiają się piłkarze, którzy dają tej linii pomocy jakiś taki inny wymiar, ale koniec końców to jest drużyna, która będzie wisić na Neymarze i Mbappé. I jak sobie popatrzymy, nie wiem, na boki obrony, chociażby PSG, to nie są piłkarze, którzy mają prawo grać w półfinale Ligi Mistrzów, nie mówiąc o finale, tak? Mhm. Florenzi, Diallo, czy ten Holender, który został wystąpiony przez Diallo, Becker w drugim meczu. No, to nie jest ten poziom w ogóle, tak? No, tak samo ten środek pomocy. No, mówiliśmy tyle, że Irvisak by je dał jednak ten wymiar, że w końcu pojawił się tak zwany holding midfielder w drużynie PSG. No ale no to nie jest w ogóle ten poziom, do którego dzisiaj te klubowe kluby nas przyzwyczaiły. No, jak patrzyliśmy na grę Fernandinho i na grę w ogóle pomocników Paryżan, no to była przepaść. No.
To jest dobry moment, bym zadał Ci pytanie, o którym myślałem jeszcze przed startem naszej rozmowy. Czy półfinał Ligi Mistrzów to jest porażka Pochettino, czy jego zwycięstwo, że jemu się tak udało daleko z tym zespołem zajść? Bo zastanawiam się, jak ocenić ten ruch ze zwolnieniem Tomasa Tuchela, bo myślę, że w tej ocenie sporo będzie tego, że jednak spory wpływ na tę ocenę będzie miał fakt, że Tuchel poszedł do Chelsea, no jest w finale Ligi Mistrzów.
No jasne, tylko że Tuchel... No w ogóle teraz otwieramy rozdział pod tytułem Tuchel, tak? Więc zadajesz pytanie o Pochettino, ja będę mówił o Tuchelu, no klasyka gatunku, ale otwieramy rozdział pod tytułem Tuchel, czyli dlaczego Tuchel musiał odejść. No Tuchel musiał odejść dlatego, że jednak popadł w konflikt. Mhm. Popadł w konflikt z Leonardo, dyrektorem sportowym Paryżan i tyle złej krwi już tam się wytworzyło, że współpraca nie była możliwa. Jako żywo wspomina tę historię Tuchela z Dortmundu, gdzie popadł w konflikt z całym zarządem klubu i tyle złej krwi się wytworzyło, że dalsza współpraca nie była możliwa. No więc Tuchel przychodzi do Chelsea i pierwsza rzecz, którą mówi, na pierwszej konferencji prasowej uśmiechnięta od ucha do ucha, że będzie mniej uparty, i że będzie współpracował z zarządem i że struktura, którą narysowano mu wcześniej, struktura podejmowania tych wszystkich decyzji, jemu odpowiada i on ją akceptuje. Okej, w porządku, zobaczymy jak długo. Tuchel ewidentnie przyjechał do Londynu mądrzejszy o te doświadczenia z Dortmundu i z Paryża. To znaczy w obu wielkich klubach, w których był ostatnimi czasy, dochodziło do jego konfliktów. I teraz on bardzo stara się zmienić swój wizerunek. To znaczy to jest facet, który nagle, no takim trochę drugim Klopem powoli się staje, tak? Piątki z piłkarzami jeszcze na murawie, tak żeby kamery też to widziały. Uśmiech od ucha do ucha, przytulanie tych swoich zawodników. Bardzo stara się stworzyć wokół siebie taką ciepłą aurę. Tymczasem no, z tych doniesień, których czytaliśmy w poprzednich klubach, no to nie jest do końca aż taki miły wujaszek, tylko to jest gość, który jest bardzo uparty w swojej wizji i który bardzo nie lubi, kiedy ktoś mu próbuje na tę jego drużynę za bardzo wpłynąć. Więc dlatego ono przed PSG, no tam było już za dużo. No. W Paryżu też wiedzieli, jakiego mają trenera, kogo mają, kogo wzięli na ławkę. Wiedzieli, że ich poprowadził w zeszłym roku do finału Ligi Mistrzów, no ale tam już, tak jak powiedziałem, no tyle złej krwi było, że że współpraca po prostu, no czasami tak jest. No czasami tak jest, że współpraca się kończy, bo ludzie na swój widok zaczynają na siebie warczyć. No ja pamiętam, pracowałem w jednej kiedyś gazecie, gdzie z redaktorem naczelnym, gdyby mnie zapytał o to, jaka jest pogoda za oknem, no to właśnie bym zaczął na niego warczyć, tak? I odwrotnie, gdybym ja powiedział mu dzień dobry, no to on zaczynał na mój widok po prostu zgrzytać zębami. No czasami po prostu tak jest, że już miejsca na współpracę nie ma. I stąd ten ruch z Pochettino. No i teraz wracam, po zataczeniu tego wielkiego koła wracam do Pochettino. Czy to jest jego sukces? Kurczę, wiesz co, no chyba trochę tak, no. W sensie, że jednak facet wziął drużynę w grudniu i 5 miesięcy później jednak jest w półfinale Ligi Mistrzów. Po drodze jednak też eliminując bardzo potężne firmy, no bo pamiętajmy, jak wyglądała droga PSG do tego półfinału. No oni musieli zagrać i wygrać z Barceloną, którą jednak rozegrali absolutnie bezdyskusyjnie. No a później czekał na nich Bayern, no brońca tytułu. I przegrali koniec końców jednak z drużyną, którą no tak w powszechnej świadomości, takiej powszechnej świadomości kibica uznajemy za chyba najlepszą w Europie dzisiaj, tak? Czyli Manchester City. Taką, która ma właśnie, jest dobrze zbudowana, ma genialnego trenera, który absolutnie każdą wolną chwilę poświęca na obsesyjne po prostu, na obsesyjną wręcz pracę z drużyną, na dopieszczanie kolejnych detali, jakieś maniakalne, gdzie od 5 lat nikt mu się w nic nie wcina. I przegrać z taką drużyną, no koniec końców wstydem nie jest. No jednak mówimy o klubie, który miał wielkie problemy, mimo wydawanej gigantycznej kasy, zatrudniania Beckhamów, Ibrahimowiczów i tak dalej, miał gigantyczne problemy z tym, żeby w tej Lidze Mistrzów coś więcej znaczyć. No a teraz w ciągu 2 sezonów mamy finał i półfinał, więc gdzieś tam po stronie Pochettino ja bym to zapisywał jako plus. Na pewno bym nie mówił, że tutaj PSG się skompromitowała, a Tuchel jest w finale. Nie, ta opowieść jest trochę bardziej skomplikowana.
Bardzo mnie to cieszy, bo stoję na podobnym stanowisku i kilka dyskusji już musiałem na ten temat odbyć. Przechodzimy sobie do spotkania, które odbyło się na Stamford Bridge, Chelsea-Real. Ja sobie tak pomyślałem przed tym meczem, że najgorsze, co Chelsea może zrobić, to spróbować zagrać z Realem na 0-0, bo to się nigdy dobrze nie kończy. Z drugiej strony mam wrażenie, że mając taki potencjał, po prostu nie da się grać na 0-0. I zastanawiam się, jak co twoim zdaniem zrobił Thomas Tuchel, że on potrafił z takich obrońców jak Rudiger, jak Christensen zrobić ludzi, którzy potrafią tak seryjnie zachowywać czyste konto?
No to jest trochę też znowu dłuższa jakaś tam opowieść i to chyba nie jest też tak, że jest odpowiedź pod tytułem a po prostu przyszedł dotknął i czarodziejską różdżką. Chelsea przed sezonem, jeszcze jak Frank Lampard tam był, jawiła się nam jako taka, no, że właśnie w końcu Abramowicz po latach, czy tam po jakimś czasie tego zakazu transferowego, kiedy nie mógł za bardzo kupować, no, w końcu uwolniono tego Abramowicza z tych okowów, no i on pobiegł po prostu do sklepu i wziął wszystko, co najlepsze. No, bo tak to wyglądało. Jakby wzięcie latem Timo Wernera, Hakima Ziyecha i Kaja Havertza, no, wyglądało jak rozbicie banku. Znaczy, to były po prostu transfery takie, że wszystkim w zasadzie szczęki opadły. Szczególnie, że tak mi się wydaje, trochę przez ten zakaz transferowy, przez to, że Abramowicz został zmuszony de facto do emigracji, czyli że musiał wyjechać z Anglii, że on teraz dowodzi tę Chelsea jednak bardzo z dystansu, bo z Izraela. Tak nam się wydawało trochę, że ta Chelsea to jest taka już przebrzmiała historia. A tu ewidentnie Abramowicz wysłał sygnał, że dobra, to bawimy się od nowa. I jak bawimy się od nowa, no to on faktycznie właśnie wziął sobie super zabawki. Tylko że przy tym wszystkim, co z przodu, jakich błyskotek z przodu by nie było, no to Chelsea Franka Lamparda to była po prostu rozpacz, jeśli chodzi o grę w defensywie. I to była przede wszystkim jakaś taka i nerwowość, i jakaś histeria, jakieś rozedrganie. To było po prostu bardzo źle skomponowane defensywnie zespół. Więc Thomas Tuchel przyszedł i tak, przede wszystkim zmienił ustawienie na grę trzema środkowymi obrońcami, dwoma wahadłowymi, ale zmienił też całe nastawienie zespołu na nieco bardziej defensywne. No i zmienił bramkarza. Co też wcale nie jest takie bez znaczenia tutaj. Jednak Mendy był absolutnie jednym z kluczowych zawodników, w ogóle jest jednym z kluczowych zawodników Chelsea, szczególnie w Lidze Mistrzów, gdzie bije jakieś tam, nabije jakieś niesamowite statystyki, jeśli chodzi o grę bez straconego gola. No i oczywiście znowu, to nie jest tak, że wszystkiemu winien, w cudzysłowie, jest tylko bramkarz, no tylko też oczywiście obrona mu pomaga, ale faktycznie Chelsea po prostu zaczęła zmiana systemu, zmiana nastawienia całego zespołu oraz zmiana bramkarza. No i to chyba tyle, no, albo aż tyle.
Sporą, znaczy powiem tak, Lampard też już wprowadził Mendiego do składu, ale co do Mendiego, to tak mówiłeś o tych gwiazdach, o tych super zabawkach, które Roman Abramowicz kupił sobie latem. Natomiast na papierze to nazwisko Eduarda Mendiego, no nie robiło na nas wrażenia. Natomiast wychodzi na to, że no nie zawsze musi to być bramkarz stopu, jeżeli on jest dobrze dopasowany do drużyny. No bo to, co on wyczyniał nawet w tym meczu rewanżowym z Realem, to naprawdę czapki z głów.
Tak, absolutnie tak. Tak, nie, zgadzam się. Przed wszystkim, co powiedziałeś, się podpisuję. Ani nazwisko, które by nam tutaj działało jakoś specjalnie na wyobraźnię. Ani też, nie ma co się oszukiwać, nie śledziliśmy wszyscy jego kariery jakoś super uważnie. I przynajmniej ja nie będę udawał, że
wiedziałem. No nie, ja też nie oglądałem meczów Stadren, nie.
No więc dlatego nie mam zamiaru się wygłupiać i tutaj mówić tego typu rzeczy. No, był sprowadzony ewidentnie jako opcja na solidną dwójkę. I tyle. No i teraz pytanie jest oczywiście takie, czy Chelsea dalej szuka bramkarza, tak? Takiej historii, że bramkarz gdzieś tam z drugiego szeregu błyszczy w jakimś okresie, a później jednak i tak szefowie idą na zakupy i muszą sprowadzić kogoś z głośnym nazwiskiem. No było kilka.
Mi się to kojarzy z Galacticos Realu Madryt, gdzie bardziej liczyło się nazwisko niż umiejętności, chociaż tam akurat Iker Casillas mógł być spokojny.
Tak, tam Iker Casillas, to był jednak super Iker Casillas. No tak, ale no, mam wrażenie, że Keylor Navas przez jakiś czas wcale też nie był tak koniecznie, chociaż nie, tam była jakaś inna historia, że Navas, no okej, okay, nie będę teraz próbował grzebać w odmętach swojej pamięci, no ale takich historii było na pewno kilka. Dla mnie Mendy jest jednym z bohaterów tej drogi Chelsea do finału, w ogóle tego sezonu Chelsea. I tak też wczoraj gdzieś czytałem tę jego historię o tym, że jak to wszystko wyglądało, tak, czyli że w wieku tam 22 lat był rok bez klubu, zarejestrował się jako bezrobotny, pobierał zasiłek. Właściwie do 26 roku życia grał wyłącznie w rezerwach, czasem w tych rezerwach był rezerwowym, tak, to znaczy, że on został sprowadzony, trafi do dużego francuskiego klubu, czy do Marsylii, ale tam trafił do drugiej drużyny, gdzie był zmiennikiem bramkarza w drugiej drużynie, więc ta historia faktycznie jest niesamowita, no.
A propos bohaterów Chelsea, myślę, że takim drugim bohaterem był N'Golo Kanté.
No tak, N'Golo Kanté to jest w ogóle ta historia niesamowita. Znaczy, jak później też gdzieś widziałem w nocy te jakieś takie filmiki, jak on wyjeżdża ze Stamford Bridge i kibiców zgromadzeni tam polewają ten jego samochód szamponem czy piwem, dobrze wstrząśniętym, pewnie raczej to drugie, były niesamowite. No i były niesamowite dlatego, no, że widzimy faceta, który wyjeżdża mini, tak? I ja wiem, że oczywiście jedyny mini nie świadczy o człowieku, no ale to jest niesamowite, no, że w klubie, gdzie kasa po prostu płynie z każdej możliwej strony. I to taka kasa, powiem to tak, no niemoralna wręcz kasa, tak, dla zwykłych zjadaczy chleba, pieniądze, które dostają ci topowi piłkarze, to są pieniądze niewyobrażalne i niemoralne, no i media pełne są jakichś historii właśnie o kolejnych jakichś super brykach, które tam na specjalne zamówienie jeszcze są później odpicowywane, tak, robią, nie wiem, tam tapicerkę z inicjałami, nie wiem, prawie fontannę instalują tam z tyłu i barek, a N'Golo Kanté wyjeżdża sobie ze Stamford Bridge po tym, jak w dwóch meczu z Realem Madryt był absolutnie najlepszy na placu w obu tych spotkaniach, wyjeżdża sobie mini i sobie jedzie do domu tym mini i kibice polewają go wstrząśniętym piwem, to jednak jest taki obrazek. Albo ktoś powie, nazwę mnie stetryczałem dziadem, ale okej, okay, mogę być stetryczałem dziadem. Dla mnie to jest fajny obrazek. Po prostu jakiś taki fajny obrazek, że można być normalnym człowiekiem. Wydaje mi się, że Kanté to jest jakaś taka postać, która ma zero hejterów. Serio. To jest gość, który, no nie sposób się do niego o cokolwiek przyczepić, nie sposób go za cokolwiek nie lubić, tak? To jest gość, który jest fantastyczna postać, fantastyczny charakter, skromność, pracowitość, też świetna historia dochodzenia na ten top, no a do tego niesamowity piłkarz. No, sposób, w jaki on zagrał oba te mecze. Tak jak ja bardzo często w ogóle z tymi wyborami UEFA na piłkarza meczu się nie zgadzam, bo często mam wrażenie, że przynajmniej do niedawna w ogóle tak było, że strzelec gola albo Messi. Generalnie tak wyglądało. Strzelec gola albo Messi to był zawsze piłkarz meczu UEFA. Tak z wyborem N'Golo Kanté zarówno w pierwszym spotkaniu, jak i w drugim absolutnie zamierzam dyskutować. Pierwszy gol dla Chelsea wczoraj, absolutnie zasługa Kanté. To znaczy to, w jaki sposób on przyjął piłkę, pociągnął z tą akcją, to było niesamowite. A pamiętajmy, że jeszcze mówimy o gościu, którego gro tej jego ciężkiej pracy jest niedostrzegane, tak? To jest jednak mimo wszystko cały czas facet, który bardzo ciężko pracuje w pressingu, bardzo ciężko pracuje w odbiorze.
Z Zamykając wątek spotkania Chelsea-Real i N'Golo Kante troszeczkę, chciałbym Cię zapytać o opinię, bo mignęła mi taka dyskusja. Kto był lepszym piłkarzem? N'Golo Kante jest, czy był Claude Makélélé?
To jest taka dyskusja, która się nasuwa sama z siebie. Nie wiem. Wydaje mi się, że mimo wszystko Claude Makélélé był bardziej defensywnym pomocnikiem, natomiast z N'Golo Kante zrobiono pomocnika potwora. To znaczy, że jednak mimo wszystko N'Golo Kante zdecydowanie więcej, szczególnie w Chelsea. I teraz znowu, bo w Leicester to on jeszcze faktycznie był takim bardziej klasycznym defensywnym pomocnikiem, który imponował przede wszystkim jednak tą niesamowitą pracą właśnie w odbiorze, generalnie tak, że 70% pokrywa woda, a pozostałą część N'Golo Kante. To był ten N'Golo Kante z Leicester. A jednak w Chelsea, o czym mam wrażenie, czasem się zapomina, on przeszedł jednak wielką metamorfozę i to nie jest już tylko i wyłącznie piłkarz do takiej gry defensywnej, co było widać w meczach z Realem, bardzo wyraźnie. Więc na dziś bym powiedział, że bardziej kompletnym piłkarzem jest jednak N'Golo Kante, no bo Claude Makélélé to była taka klasyczny defensywny pomocnik, środkowy defensywny pomocnik.
Chelsea kontra Manchester City, tak wygląda skład finału, ósmego wewnętrznego finału w historii, trzeciego jeżeli chodzi o Anglików. No i nieoczywista rzecz, która się rzadko zdarza, to jest to, że na dniach właściwie mamy taki mecz w lidze angielskiej.
No tak, a dopiero mieliśmy w półfinale Puchar FA Cup. Dopiero to Thomas Tuchel odniósł swoje pierwsze zwycięstwo nad Pepem Guardiolą, bo do tej pory Thomas Tuchel z Guardiolą jeszcze, z drużyną Guardioli jeszcze nie wygrał, więc pierwszy raz faktycznie udało się to w półfinale FA Cup. I przyznam szczerze, że oglądałem ten mecz i byłem bardzo pod wrażeniem. To znaczy, że byłem jednak pod gigantycznym wrażeniem tego, jak Chelsea była lepsza od Manchesteru City. A faktycznie była lepsza. I znowu to, czego brakowało Chelsea brakuje właśnie jakiegoś takiego, no i znowu, łatwo powiedzieć, że brakuje jej skutecznego napastnika. To nie jest prawda, bo jednak Werner tym swoim ruchem, tą swoją niesamowitą szybkością i tym swoim wszędobylstwem powoduje, że Chelsea gra tak jak gra i powoduje, że te szanse dla Chelsea się pojawiają z każdej możliwej strony. Tak? To znaczy, że faktycznie Tuchel może zostawić sobie ten tercet atakujący z bardzo szybkich zawodników, którzy wiadomo. Ani Tammy Abraham, ani Olivier Giroud takimi szybkościowcami, takimi tego typu zawodnikami nie są. Więc wstawienie Tammy'ego Abrahama albo Giroud w miejsce Wernera kompletnie, całkowicie zmienia sposób gry Chelsea. Więc to też nie jest tak, że po prostu Chelsea brakuje właśnie goleadora, tak? Musiałaby Chelsea...
Chelsea nie brakuje goleadora, dlatego że Chelsea nie wygrywa po 4-0, tylko po 1-0.
No właśnie, ale kreuje szanse na 4-0, tak? To znaczy, że
to inna sprawa, tak.
Że ten model expected goals wczoraj pokazywał, zdaje się, był 4,6 dla Chelsea, a dla Realu 0,08, coś takiego. Więc, czyli innymi słowy, ten wynik powinien być między 4-1 a 5-1. Tak wynikało z expected goals. Tych szans było niesamowicie dużo. No i właśnie ktoś może powiedzieć, no dobra, no to czas postawić na skutecznego napastnika. No to nie jest do końca takie proste. Znaczy, Chelsea musiałaby znaleźć gościa, który łączyłby sobie szybkość, technikę, umiejętność cofnięcia się, rozegrania i zmysł do gry kombinacyjnej oraz bycie maszyną pracującą Wernera, wszystkie te cechy Wernera, z jakąś niesamowitą skutecznością. Moim zdaniem takiego zawodnika w tej chwili na świecie nie ma.
Właśnie tak jak wymieniałeś, to pomyślałem sobie, żeby na szybko jakieś nazwisko wymyśleć, ale dałem sobie spokój, jak już powymieniałeś tyle cech, że one są nie do połączenia.
Może Lewandowski, serio, ale no w tej chwili nie, ale chyba jeśli chodzi o szybkość.
No właśnie, nie jest szybkościowcem, tak mi się wydaje.
To jest jednak nie ten poziom, jeśli chodzi o szybkość, zrywność i tak dalej. Więc takiego piłkarza po prostu nie ma. No i cóż, znowu wracam, bo jak zwykle odpłynąłem. Wracamy do meczu Chelsea City. No, ja jestem bardzo, byłem wtedy zdziwiony, jak wiele właśnie szans potrafiła sobie Chelsea wykreować i jak znowu była nieskuteczna. No i teraz pytanie, czy Guardiola jest na tyle doświadczonym trenerem, znaczy wiemy, że jest, ale czy wiemy, że jest też maniakiem i wiemy, że już rozegrał ten mecz z Chelsea kolejny pewnie 7 albo 8 razy w głowie i pewnie właśnie rozgrywa 9 raz. No i pytanie, co przygotuje Guardiola, tak? Znowu, no Guardiola to jest mistrz przekombinowywania w tych największych momentach.
Ale ja się z tym zgadzałem, ale powiem ci, że ten sezon, przynajmniej te ostatnie mecze w Lidze Mistrzów, trochę temu zaprzeczają.
No zaprzeczają, dlatego że mu się udaje. No właśnie to jest to. No gdyby odpadł z PSG, no to wiesz, jaka byłaby narracja. Narracja byłaby taka, no co za gość, który wystawia Kevina De Bruyne na fałszywej dziewiątce, czy tam co to za gość, który wychodzi na PSG bez napastników. A w momencie, w którym się udaje, no to oczywiście narracja jest zupełnie inna. No, i to tak zawsze będzie. No, tak? Na tym polega problem człowieka, który nie trzyma się utartych ram. To znaczy, że w momencie, w którym mu wyjdzie, no to chwalony jest jego geniusz. W momencie, w którym mu nie wyjdzie, będzie nazywany gościem, który przekombinowuje. No tak jest w każdej dziedzinie życia, nie tylko w futbolu. No i pytanie znowu, no to teraz, czy Guardiola poświęci jakąś część tej drużyny, którą już stworzył, tego co wypracował, na to, żeby jakoś zneutralizować tę Chelsea. No i chyba, szczerze mówiąc, musi, bo na tak, no zobaczymy oczywiście jeszcze ten mecz w Lidze, jak będzie wyglądał, ale wiemy obaj, że to będzie takie, no z jednej strony ważne psychologicznie będzie dla obu klubów, z drugiej też obaj trenerzy nie będą pewnie chcieli odsłonić absolutnie wszystkich kart. Bardzo ciekawa sytuacja.
To prawda, tego też się spodziewam. Czy to będzie taki finał, który nie ma faworyta? Czy jednak w którejś drużynie widzisz?
Znaczy, ja mimo wszystko widzę w City faworyta, ale znowu, no widzę w City faworyta, póki nie widziałem tego meczu w FA Cup, tak? To znaczy, że tak jak powiedziałem, ja byłem jednak mimo wszystko zaskoczony i jakością Chelsea i tym, jak Chelsea łatwo sobie w sumie radziła z Manchesterem City. Ale w takich normalnych warunkach, gdybym nie widział tego spotkania, gdybym spojrzał tylko na składy, spojrzał na okoliczności, spojrzał na postaci na ławkach, no to bym powiedział, że faworytem jest Manchester City. No. I chyba jest, no. Chyba mimo wszystko jest. Natomiast jakby cieszę się na ten finał, tak? To znaczy, że faktycznie tak jak ja nie za bardzo lubię te wewnątrz.
No to samo chciałem ci powiedzieć, że ja nie przepadam za tymi wewnętrznymi finałami.
Ja nie lubię, bo ja sam mogę obejrzeć w Lidze takie spotkania.
No europejskie puchary są od tego, żeby mierzyły się drużyny z innych krajów.
Absolutnie tak, absolutnie się zgadzam. Natomiast na ten finał jakoś się cieszę. Jednak mimo wszystko wydaje mi się, że jak sobie tak spojrzymy na to z odpowiedniego dystansu i na spokojnie, i bez tych właśnie emocji takich czysto kibicowskich, czyli z pozycji kompletnie neutralnego widza, to historię mamy fajną. To znaczy, że jednak mimo wszystko mamy dwóch trenerów, którzy grają absolutnie najbardziej nowoczesny futbol w tej chwili w Europie. Tutaj chyba nie będziemy dyskutować. Którzy idą w zgodzie z trendami, w zgodzie z tym, co dzisiaj w futbolu jest najlepsze. Do tego mamy absolutnie wyśmienitych wykonawców obu tych wizji trenerskich. No i do tego mamy dość ciekawe właśnie tło takie polityczno, polityczno-społeczne, coś, co zawsze będzie moim konikiem, czyli że dla mnie zawsze jednak mecz jest jakąś tam historią w tle, a może nie w tle, to przesadzam, no, ale że właśnie te wszystkie okoliczności wokół meczowe bardzo kręcą. No, więc finał się układa nam się jakoś w tym sezonie bardzo, bardzo ładnie, mam wrażenie.
Piotr Żelazny, wydawca serii Kopalnia, był moim Państwa gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Tyle Piotr Żelazny, wydawca Kopalni, ale to nie koniec magazynu Ligi Mistrzów. Chciałbym Państwu jeszcze zaproponować rozmowę zarejestrowaną kilka godzin temu. Rozmawialiśmy z Dawidem Szymczakiem ze Sport.pl o tym, co działo się wczoraj wieczorem na Stamford Bridge.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Chelsea w finale Ligi Mistrzów. Real Madryt nie sprostał wyzwaniu, jakim było pojechanie do Londynu i zapewnienie tam sobie awansu. Tak sobie myślę, Dawid, że w tym wczorajszym meczu to Chelsea wyglądała na taką drużynę, która wygrała już 13 Pucharów Europy i wie, co się robi w newralgicznych momentach.
Od paru miesięcy jestem fanem szachów i zdarza się tak, że siadam do tej wirtualnej szachownicy i system wylosuje mi przeciwnika tak ze znacznie wyższym rankingiem. I wtedy mam takie poczucie, że jakiego ruchu nie zrobię, to ten mój przeciwnik już wie, co to będzie i potrafi zareagować. I tak naprawdę niczym nie jestem w stanie go oszukać. I o ile on się na chwilę nie zdrzemnie, nie zagapi, nie przełączy karty na inną, nie zapatrzy się może w YouTube'a, to nie mam kompletnie szans. I myślę, że to był taki mecz, jak te moje pojedynki szachowe, że Chelsea wiedziała, co zrobi Real, nawet jak ten miał piłkę, jak miał posiadanie, to Chelsea tak naprawdę była jeden ruch przed w tej głowie Realu Madryt i w dodatku nie przełączała kart i była cały czas totalnie skupiona, więc ograniczyła wszelkie atuty Realu Madryt i tutaj możemy się pochylić nad Tomasem Tuchelem i naprawdę oddać szacunek temu gościowi, bo przejąć zespół w styczniu i już w maju mieć na niego taki wpływ, zostawić taki odcisk, to jest coś niesamowitego i możemy sobie go zestawić chociażby z Mauricio Pochettino, bo niemal w identycznym momencie zaczynali pracę i jeżeli przypomnimy sobie przedwczorajszy mecz PSG i to jak oni wyglądali na tle Manchesteru City i jaki wpływ na nich miał Mauricio Pochettino i porównamy to do Tuchela i Chelsea, to jest jakaś gigantyczna przepaść.
Wiedzieliśmy już po pierwszym spotkaniu między tymi drużynami, że Real Madryt czasami potrafi oddać środek pola, ale musi trafić na naprawdę wymagającego przeciwnika i takim przeciwnikiem z pewnością była wczoraj druga linia Chelsea.
Nie, no i N'Golo Kante i Jorginho, oni obaj zagrali takie mecze 10 na 10 i to jak doskakiwali do Casemiro, jak ograniczali do spółki ze środkowymi obrońcami Karima Benzemę, czyli dwa takie filary Realu, jeśli chodzi o rozegranie piłki, to było niesamowite i też ta chyba analiza Tomasa Tuchela była ciut dokładniejsza niż analiza Zinedina Zidana, tak na koniec. Myślę, że piłkarze Chelsea o swoich rywalach wiedzieli zwyczajnie więcej, byli przygotowani niemal na wszystko i też te pojedyncze pomysły Zinedina Zidana. Ja miałem takie wrażenie przede wszystkim w pierwszej połowie, że Karim Benzema momentami dublował się z Edenem Hazardem. Wiemy, że oni jeszcze nie są zgrani z racji tego, że rzadko ze sobą grali. Stawieni tak blisko siebie i czasami miałem takie wrażenie, że te piłki, które z reguły przechwytuje Benzema i jakoś dalej nimi dysponuje, tak przypadały Edenowi Hazardowi. Wtedy Benzema nie bardzo miał jak się odnaleźć i co ze sobą zrobić. Trochę wchodzili sobie w paradę, pewnie jeszcze dojdziemy do Viniciusa i ustawienia go na prawym wahadle, co też chyba trzeba już z perspektywy czasu nawet na pewno uznać za decyzję nietrafioną. I tak kroczek po kroczku, puzelek do puzelka, no wychodzi nam, dlaczego Chelsea wygrała i wygrała tak naprawdę tylko 2-0, gdzie tutaj spokojnie mogło być 5, gdyby byli skuteczniejsi.
Ale Real z początku też miał swoje sytuacje, tutaj co cesarskie trzeba oddać cesarzowi, czyli Eduardowi Mendiemu, bo wyciągał niesamowite piłki.
No oczywiście, to jest pierwsza połowa i jego jakieś pojedynki z Karimem Benzemą, no to na pewno słoda tego meczu. Benzema uderzał tak, że pewnie większość bramkarzy by to wpuściła. Przede wszystkim ten strzał przy słupku mi się przypomina, gdy on uderzył tak trochę za zasłony i Mandy naprawdę tam miał ułamki sekund, żeby zareagować, a jednak sięgnął tę piłkę, wbił na rzut rożny i sprostał w zadaniu, ale to były tak nieliczne sytuacje. Jeżeli spojrzymy tylko w suche statystyki i zobaczymy, że tam było chyba 5 do 5, jeśli chodzi o strzały celne i nie było przewagi Chelsea, to tak naprawdę zupełnie zakrzywimy obraz tego meczu, bo Real uderzał sprzed pola karnego i z reguły poza tymi strzałami Benzemy, gdy uderzał Modric czy Kroos, to były takie uderzenia, które no nie mogły wpaść do bramki. Tak Chelsea kopała z pola karnego i Thibaut Courtois mimo wyniku, mimo porażki był bohaterem Realu. Utrzymywał go znacznie dłużej niż ten Real mógł przetrwać.
Wywołałeś już troszeczkę ten temat. Z czego twoim zdaniem wynikało to, że Zinedine Zidane ustawił Viniciusa jako tego wahadłowego?
No chyba z racji przede wszystkim tego, że nie bardzo miał pole manewru, bo nie było i Daniego Carvajala i Lucasa Vasqueza, więc tych piłkarzy, którzy pewnie mogli tam zagrać. Próbował już we wcześniejszych meczach rozwiązania z Fede Valverde. On też wracał po 17-dniowej kwarantannie, więc pewnie nie był w pełni sił. Ile mógł zagrać, tyle zagrał. Tam starczyło tych sił na pół godziny. No i z racji tych tak wąskiego wyboru, no to postawił na Viniciusa, może pewnie myślał, że wybiera mniejsze zło, bo jeżeli do rywalizacji był Alvaro Odriozola, który jest takim zapalnikiem, ewentualnie pewnie przychodzi na myśl Asensio, no to i tak to byłby eksperyment i myślę, że Zidane eksperymentował, no i tak naprawdę tu nie było poprawnej odpowiedzi i kogo by nie wystawił, to wyglądałby słabo jeszcze w zestawieniu z Benem Chilwellem, który no znakomicie włącza się w te akcje ofensywne, ma taki fajny timing, wejście na połowę rywala i miał do tego kapitalne warunki, bo też myślę, że Eder Militao, o ile w poprzednich meczach grał bardzo dobrze, tak wczoraj ustawiony jako ten półprawy obok Sergio Ramosa, już tak dobrze nie funkcjonował w poprzednich meczach.
A ja miałem, słuchaj, takie wrażenie gdzieś około 60, 70, nawet 80 minuty, że to jest taki mecz, który skończy się jak finał Ligi Mistrzów w Lizbonie 7 lat temu, czyli Real Madryt przegrywający z Atletico i nagle rzut rożny, ostatnia minuta, wyrównujący gol Sergio Ramosa.
Ja myślę i ty, i wielu, wielu kibiców mieliśmy podobne wrażenie, szczególnie jak te wieżowce wędrowały w pole karne Chelsea. Tam był i Militao, i Nacho, i Sergio Ramos, który mimo, że super wysoki nie jest, to wiemy, jak gra głową. I to tak wyglądało na taką historię, że jak nie wiadomo, co zadziała w Realu Madryt, bo tam pomysłu na skrócenie tej defensywy Chelsea nie było, no to mogła zadziałać ta niewytłumaczalna magia, coś, ten faktor, którego często nie potrafimy rozgryźć, że coś dzieje się z Realem Madryt w pucharach w tych najważniejszych fazach, że on strzela czasami te gole niewytłumaczalne i przypominał się pewnie ten pierwszy mecz, bo tam też Chelsea miała przewagę, a jednak Real wyrównał na 1-1 i ten wynik przed remarzem miał mimo wszystko całkiem niezły. Tutaj to wyglądało podobnie, tym bardziej, że znamy te poszegadła jakieś, że niewykorzystane okazji się mszczą. I wydawało mi się, że ten mecz może być kolejnym argumentem pod tę tezę, bo to, ile Chelsea zmarnowała sytuacji, Kai Havertz, mimo że moim zdaniem zagrał i tak znakomicie, znowu Werner, Mount, tam naprawdę Kante, każdy mógł mieć z nich po golu i nie byłoby całej historii, ale że ten wynik 1-0 bardzo długo się utrzymywał, to faktycznie to mogło tak wyglądać, jak to przywołane przez ciebie spotkanie z Atletico.
Real Madryt nie wygra Pucharu Europy. Czy twoim zdaniem Real Madryt zakończy sezon bez trofeum?
No ja w tej rywalizacji, to jest dobre pytanie. Po weekendzie tym przyszłym byłoby łatwiej, ale no wiemy, co czeka nas w weekend, że te kluczowe mecze tam na szczycie tabeli. Jeśli Atletico przeciwstawi się w Barcelonie, to będę w nich widział faworyta i tak naprawdę już teraz przed tym meczem jakoś tak ciepło spoglądam w tę stronę ekipy Simone i ich bym wskazywał, więc wychodziłoby na to, że Real sezon bez trofeum, ale mimo wszystko moim zdaniem z emocjami do samego końca, choć tak naprawdę niewiele na to w pewnym momencie tego sezonu wskazywało, bo pamiętamy te męczarnie w fazie grupowej, pamiętamy straty w pewnym momencie w La Liga i to mogło wyglądać tak, jak ten sezon sprzed 2 lat, gdy tam się wszystko skończyło jakoś w okolicach marca i kwietnia, więc i tak myślę, że Real dużo z tego sezonu wydusił, a mistrzostwo cały czas, mimo tego, że widzę faworyta w Atletico, jest otwarte.
Ja mam wrażenie, że Florentino Perez z samymi emocjami to się nie zadowoli. Jak bardzo twoim zdaniem ten sezon bez trofeów usprawiedliwia fakt, że Zinedine Zidane miał w tym sezonie takie mecze, gdzie miał 13-14 zdrowych ludzi z pierwszej drużyny?
Ja myślę, że to jest jasny sygnał, że ten mecz z Chelsea też mógł inaczej wyglądać, że Realowi chwilami brakuje jakości, że znów wróci ten temat, że Modric będzie w przyszłym sezonie jakoś tam rocznikowo starszy, że kiedyś musi opaść z sił, chociaż przedłuża swoją karierę i cały czas gra na niezwykłym poziomie. No ale Real czeka przebudowa i to już widzimy, że nie wiadomo, co będzie z Sergio Ramosem, że przyjdzie Alaba, że te zmiany będą zachodzić. Pytanie, czy Florentino mimo strat w budżecie, mimo niepowodzenia z Superligą, szarpnie się na jakąś supergwiazdę. Tak porównuję to z Chelsea, która miała szalone to okienko latem i ściągnęła do siebie naprawdę znakomitych piłkarzy z Bundesligi, Wernera i Havertza. Wiemy, że Real też się tylko Havertza czaił, ale na koniec Real ściąga Brazylijczyków, młodych, zdolnych. Chelsea bierze młodego, zdolnego Niemca, bardziej sprawdzonego w Europie i dzisiaj ten Niemiec trafia w poprzeczkę i taką zalicza asystę przy trafieniu Wernera, więc myślę, że to okno transferowe w Realu jest mocno do przepracowania i ta kadra wymaga odświeżenia i to zdecydowanie, bo tak jak mówisz, ta liczba piłkarzy kontuzjowanych i to, jak wąskie pole manewru miał w niektórych meczach z Zinedine Zidane i jak tutaj musiał łatać, mówiliśmy o tej prawej stronie przeciwko Chelsea, to wszystko pokazuje, że zwyczajnie ta kadra jest za wąska. Jeśli porówna się z tymi zespołami, które dzisiaj są przed Realem, a więc z Chelsea, z Manchesterem City, no to widać przepaść, bo jeżeli Guardioli wypada 5 piłkarzy, tak porównywałem sobie, już przygotowując się do tego finału Ligi Mistrzów, jak Guardiola grał ostatnio w Pucharze Anglii przeciwko Chelsea, jak przegrał 0-1, patrzyłem, jaki tam był skład i tak naprawdę pierwszy rzut oka, mówię, podstawowy. Za chwilę na ławce widzę Gündogana, Fodena, Bernardo Silva i tak naprawdę to są ci prawdziwie podstawowi piłkarze, a jednak tej luki nie widać, bo wchodzi Ferran Torres, wychodzą nim piłkarze, siada na ławce Kyle Walker, ale gra João Cancelo i ten wybór jest przeogromny. I jeżeli to zostawić z Realem Madryt, no to Florentino musi sięgnąć do kieszeni.
To na koniec króciutko. Manchester City czy Chelsea? Kto wygra Ligę Mistrzów?
Ja myślę, że parafrazując Macieja Skorze, finał będzie ciekawszy przez to, że Chelsea awansowała i jakoś tak od początku trzymałem tej edycji kciuki za Pepa Guardiolę i to bardziej tak patrzę po trenerach. Dwóch uwielbiam i wydaje mi się, że jednak Guardioli się to tak należy, bo już za długo czeka.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I to już wszystko w dzisiejszym magazynie Ligi Mistrzów. Ja chciałbym Państwu podziękować za dzisiaj, ale także za cały sezon z magazynem Ligi Mistrzów na antenie Weszło FM. Kamil Kania, kłaniam się nisko, do usłyszenia, dobrego dnia.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.